Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polska ma wielowiekowe tradycje konstytucyjne i my doskonale rozumiemy, czym jest konstytucja, trybunały konstytucyjne, sądy i jaką rolę odgrywają w ustroju, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na Zamku Królewskim w Warszawie w poniedziałek prezes Rady Ministrów wygłosił przemówienie przed spotkaniem szefów sądów konstytucyjnych 6 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział m.in., że polskie tradycje konstytucyjne są jednymi z najstarszych w Europie. Wyraził przekonanie, że szanowany jest Trybunał Konstytucyjny i jego wyroki jako najwyższej instancji odwoławczej i decyzyjnej. Ten porządek konstytucyjny nie powinien być naruszany, dodał.
Przywileje królewskie, które były nadawane, ale również prawo zwyczajowe i na przestrzeni wieków, począwszy bardzo wyraźnie od wieku XIV, postępujące ustawodawstwo związane z tworzeniem porządku konstytucyjnego wraz ze zwieńczeniem tego w wielkiej naszej ustawie z Konstytucją 3 maja na czele. To wszystko świadczy o tym, iż Polska ma wielowiekowe tradycje konstytucyjne i my doskonale rozumiemy, czym jest konstytucja, czym są trybunały konstytucyjne, sądy, jaką rolę odgrywają w ustroju, jak ważną, fundamentalną rolę odgrywają w porządku prawnym i politycznym całego systemu, całego ustroju państwowego.
Debatę otworzyła prezes Trybunału Julia Przyłębska. Podkreśliła, jak ważna i niezbywalna jest rola narodu. To naród jest suwerenem. Nie można o tym zapominać, powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego.
I że to naród poprzez swoich przedstawicieli, a więc w parlamencie, władzy wykonawczej, czyli w rządzie, jak również w wymiarze sprawiedliwości, zleca tym przedstawicielom wykonywanie pewnych funkcji i że nie my jesteśmy jakby kreatorami, tylko naród, społeczeństwo jest kreatorem tych funkcji, które mamy wykonywać. I wszyscy, którzy odpowiadamy za poszczególne segmenty władzy, powinniśmy o tym pamiętać. Mam wrażenie, że w dzisiejszych trudnych czasach niestety często o tym zapominamy. Zapominamy o tym, że jesteśmy przedstawicielami narodu i w jego imieniu sprawujemy wszystkie swoje funkcje.
6 szefów sądów konstytucyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyło w dyskusji dotyczącej roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie. Na zaproszenie prezes Trybunału Konstytucyjnego do Warszawy przybyli przewodniczący sądów konstytucyjnych Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Węgier i Gruzji. Jest kolejny akt oskarżenia wobec 9 osób w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Dokument trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Obejmuje adwokatów, w tym byłego dziekana Stołecznej Palestry oraz warszawskich urzędników podległych prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. O sprawie poinformował w poniedziałek prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Akt oskarżenia dowodzi nie tylko o nadużyciach i działaniach przestępczych na wysoką skalę. Mówi też o największej udokumentowanej łapówce sięgającej prawie 50 milionów złotych. Pieniądze miały być przekazywane w zamian za korzystne rozporządzenia, dzięki którym działki były przekazywane w prywatne ręce.
Prawie 50 milionów złotych. Taka de facto, według oceny prokuratury, miała być korzyść majątkowa, która była ściśle związana z działalnością przestępczą grupy, która postawiła sobie za cel wyłudzić nieruchomości warte miliony złotych od miasta stołecznego Warszawy, ale też i na szkodę osób pokrzywdzonych, które były prawowitymi spadkobiercami niektórych z tych nieruchomości, a następnie wejść w ich nielegalne posiadanie i ustanowić się jako nowi właściciele. To im się nie udało dzięki rzetelnej pracy prokuratorów, funkcjonariuszy różnych służb, też CBA.
Ustalenia prokuratury pokrywają się też z ustaleniami Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. A ta ustaliła, że w wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła 21,5 miliarda złotych. Za te środki można byłoby wybudować m.in. 40 stacji metra, 19 mostów na Wiśle czy 3800 żłobków. Komisja zaprezentowała dziś raport na temat strat, jakie stolica poniosła w wyniku afery reprywatyzacyjnej. Przewodniczący komisji Patryk Jaki poinformował, że do 2016 roku wydano ponad 4000 decyzji zwrotowych. Komisja zbadała ponad 3000. Za 78% z nich odpowiadają politycy z Platformy Obywatelskiej, a świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wydał takich decyzji jedynie 5%. Najwięcej nieruchomości zostało zwróconych na Pradze Południe, Śródmieściu i Mokotowie. Wiceminister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że oprócz majątku materialnego zwracano także gotówkę. W latach 2003-16 wypłacono 1,184 mld zł. Patryk Jaki zauważył, że kwota, jaką straciła Warszawa na reprywatyzacji, czyli 21,5 miliarda złotych, odpowiada nakładom na inwestycje, jakie przeznaczono w ciągu 12 lat.
Można by było powiedzieć, że Warszawa dzisiaj jest 12 lat do tyłu w rozwoju przez to, jak oddawano nieruchomości warszawskie. Tym bardziej, że jak Państwu pokazaliśmy, prawie 1000 badanych przez nas decyzji to są działki niezabudowane. I gdyby przyjąć, że Warszawa po prostu by sprzedała te działki, miałaby z tych działek czystą gotówkę, którą można byłoby przeznaczyć na inwestycje. Tak, proszę Państwa, zarządzano majątkiem warszawskim. I proszę Państwa, wobec tych liczb uważam, że nikt nie powinien przejść obojętnie. Bez względu na to, z jakiego środowiska kto pochodzi, jakie medium reprezentuje, czy jaki pogląd reprezentuje.
Komisja weryfikacyjna od czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Dzięki decyzjom komisji do budżetu miasta powrócił majątek wart setki milionów złotych. Zarząd Platformy Obywatelskiej nie rozważa zmiany rzecznika partii. Jan Grabiec jest rzecznikiem i nie będzie zmian, podał szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Dymisji Jana Grabca ze stanowiska rzecznika Platformy domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości w związku z brakiem jego reakcji na ich zdaniem upokarzanie kobiet na niedawnej konwencji samorządowej Platformy Obywatelskiej w Legionowie. Prezydent tego miasta, Roman Smogorzewski, pozwolił sobie wówczas na seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do Rady Miasta. W konwencji uczestniczył rzecznik PO Jan Grabiec. Polityk wręczył w jej trakcie samorządowcowi szablę ze słowami „Prowadź nas do boju”. Politycy partii rządzącej zaapelowali o odwołanie Grabca po tym, jak nagranie z konwencji ukazało się w mediach. Zbulwersowany postawą zarówno prezydenta Legionowa, jak i rzecznika PO jest m.in. poseł Dominik Tarczyński.
Prezydent Smogorzewski nie został tak naprawdę potępiony przez Jana Grabca, został nagrodzony w trakcie tej konwencji i teraz próbuje się oszukiwać wyborców, Polaków, że taki samorządowiec, prezydent od lat, przypomnę, od 16 lat popierany przez Platformę, członek Platformy, teraz już w Platformie nie jest. Jest to po prostu hipokryzja i kłamstwo tych osób, które z hasłami obrony kobiet chodziły na czarne marsze. To jest wielka obrzydliwość, aby w ten sposób traktować kobiety i nie ponosić konsekwencji. To jest coś, co jest w polskiej tradycji nie do przyjęcia. Ubolewam nad tym, że muszę siedzieć w ławach sejmowych z takimi ludźmi jak poseł Grabiec, który popierał prezydenta Legionowa. Przykre, ale też bardzo ważne, aby Polacy zobaczyli, z kim mamy do czynienia.
O tym, że prezydent Legionowa Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w PO, rzecznik partii Jan Grabiec poinformował w piątek. Ruszyły zdjęcia do filmu Nędzarz i Madame o świętym Albercie Chmielowskim, powstańcu styczniowym, opiekunie ludzi ubogich. Twórcami kolejnej już produkcji są wychowankowie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz wybitni artyści z całej Polski. Zdjęcia do filmu będą kręcone do czerwca przyszłego roku. Akcja będzie rozgrywać się w miejscach, w których przyszło żyć świętemu. Scenarzystą i reżyserem filmu jest Witold Ludwik. W aktualnościach dnia w Radiu Maryja relacjonował on w poniedziałek przebieg pierwszego dnia zdjęciowego.
Właśnie znajdujemy się na planie filmowym w Kujawsko-Pomorskim. Nagrywamy wspaniałą sekwencję podróży malarza Józefa Chełmońskiego do Kulparkowa, okolice Lwowa. Ta podróż wiodła go do przyjaciela Adama Chmielowskiego, który zapadł na zdrowiu, załamał się duchowo po tym, jak wyrzucono go z klasztoru jezuitów. Zatem dzisiaj cały dzień fotografujemy galopujące lando, czyli XIX-wieczny powóz historyczny, jakby w który zaprzężone są cztery ogniste rumaki, więc naprawdę dzisiaj są takie emocjonalne zdjęcia, a jednocześnie bardzo takie polskie, bo ten krajobraz jest kresowy, jednak aura jest taka złotopolska, złotojesienna, więc nastrój w tym filmie jest bardzo malarski, bo też główny bohater, nim stał się świętym bratem Albertem, był właśnie malarzem Adamem Chmielowskim.
Absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Piotr Zajączkowski wciela się w postać Adama Chmielowskiego.
Mam takie wrażenie, że był jak każdy z nas poszukujący i takim synonimem, w którym sobie w głowie tworzę, myśląc o bracie Albercie, jest właśnie cały czas poszukiwanie. Taki cały czas taka niepewność ducha i na tym etapie jego życia chciałbym się skupić.
Pierwszego dnia na planie były przedmioty i pamiątki po świętym bracie Albercie. Za scenografię będzie odpowiadać profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny i filmowy. Muzykę do filmu skomponuje Krzysztof Aleksander Janczak, a utwory nagra Orkiestra Symfoniczna z Towarzyszeniem Chóru. Premiera filmu planowana jest na jesień przyszłego roku. Jego realizacja jest możliwa dzięki środkom z 1%, które otrzymała Fundacja Nasza Przyszłość. W 2016 roku odbyła się premiera filmu Zerwany kłos o życiu błogosławionej Karoliny Kuskówny. A tymczasem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa nabór na studia podyplomowe na kierunkach dziennikarstwo, grafika komputerowa i techniki multimedialne, retoryka i komunikacja społeczna. Nowością w ofercie uczelni są kierunki o charakterze ekonomicznym, logistyka oraz Master of Business Administration w języku polskim. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą rozpoczęli w poniedziałek dwudniową wizytę w Szwajcarii. Pierwszego dnia prezydent odwiedził genewską siedzibę ONZ. Andrzej Duda uczestniczył w uroczystym koncercie muzyki polskiej dla środowisk dyplomatycznych i opiniotwórczych związanych z działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Pałacu Narodów przed koncertem głos zabrał prezydent. To także ta muzyka, między innymi komponowana przez Fryderyka Chopina, budowała polskie poczucie godności, przynależności narodowej i poczucie nieustannej walki o odzyskanie ojczyzny, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Chciałbym, żebyście Państwo w to stulecie odzyskania niepodległości słuchali tej muzyki, patrząc na jej wykonawców, na młodych, wybitnie uzdolnionych polskich muzyków. I chciałbym, żebyście Państwo myśleli sobie w duszy, tak jak ja, że to jest Polska właśnie. Swoisty historyczny zlepek tego, co piękne w naszej kulturze i w naszej historii, tej wspaniałej młodości, uśmiechu i talentu. To jest właśnie Polska, państwo, które się odrodziło i które z podniesioną głową idzie dzisiaj i chce rozwijać się dalej, współdziałając jak najlepiej umie z innymi. Świadome swojego miejsca na świecie, świadome swojego miejsca w Europie i świadome roli, jaką w związku z tym ma obowiązek także i odgrywać. Świadome także odpowiedzialności swojej obecności w gronie narodów zebranych wśród narodów zjednoczonych.
We wtorek prezydent Polski odwiedzi Uniwersytet w Curychu, gdzie wygłosi wykład, w którym przedstawi swoje spojrzenie na przyszłość integracji europejskiej. Następnie para prezydencka uda się do Lucerny. Tam weźmie udział w ceremonii upamiętnienia konsula Konstantego Rokickiego. Dyplomata ratował Żydów w czasie II wojny światowej. Rokicki był członkiem tzw. grupy berneńskiej, zajmującej się masowym fałszowaniem dokumentów dla ratowania Żydów. W spotkaniu wezmą udział ocaleni przez Rokickiego oraz ich potomkowie, a także Polacy i Żydzi ze Szwajcarii. Grecja będzie domagać się od Niemiec blisko 280 miliardów euro reparacji za zbrodnie III Rzeszy na jej terytorium podczas II wojny światowej. Rządowa kampania w tej sprawie ruszy w listopadzie. O sprawie pisze niemiecki tygodnik Der Spiegel. Grecki parlament, jak podaje czasopismo, ma zatwierdzić w głosowaniu raport w tej sprawie. Zgodnie z nim Grecji należy się od Niemiec 269,5 miliarda euro z tytułu odszkodowań oraz 10 miliardów 300 milionów euro z tytułu zwrotu kredytu, jakiego Grecja została zmuszona udzielić niemieckiemu okupantowi. Przed przedstawieniem swoich żądań wobec Berlina Grecy planują przedstawiać argumenty na temat reparacji zarówno w Niemczech, jak i w Parlamencie Europejskim, przed Radą Europejską czy w ONZ. W ocenie profesora Wojciecha Polaka Grecja ma szansę na odszkodowania, jeśli dobrze przeprowadzi zapowiadaną kampanię w sprawie reparacji. Według historyka do tej kampanii ze swoimi żądaniami powinna dołączyć też m.in. Polska.
Grecy postępują bardzo dobrze. Patrząc na to z naszego polskiego punktu widzenia, no ja od samego początku mówiłem, że powinniśmy szukać sojuszników w tej sprawie. I zawsze wymieniałem Grecję na pierwszym miejscu. Skoro Grecy rozpoczynają w listopadzie kampanię, to będą mieli pewien atut pierwszeństwa, że to oni pierwsi zaczęli, że to oni najbardziej sprawę nagłośnili. Wydaje mi się, że my powinniśmy natychmiast się do tej kampanii przyłączyć i postawić swoje żądania. Przyłączenie się do tego, ewentualnie zachęcenie innych krajów jak Włochy czy Czechy, byłoby bardzo na miejscu.
Rząd niemiecki podkreślał już wcześniej, że wszelkie ewentualne roszczenia Grecji w sprawie odszkodowań za II wojnę światową uważa za nieuprawnione. Greccy eksperci mówią tymczasem, że jeśli Berlin odmówi reparacji, ich kraj mógłby odwołać się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Wysłuchali Państwo wiadomości. Radia Maryja, za uwagę dziękuję, Katarzyna.